Panie Boże, ja modlę się, abyśmy naprawdę z tego słowa mogli wziąć to, co mamy wziąć. Ja dziękuję Tobie, że Ty przemawiasz do nas, że mówisz do nas głęboko, że my możemy mieć, Panie, takie poszukiwanie Ciebie, tego, co Ty chcesz robić w naszym życiu, że nie musimy, Panie, szukać jakichś błędów doktrynalnych, że nie musimy obawiać się tego, co jest mówione, że nie musimy obawiać się tego, co Ty chcesz robić w naszym sercu, że możemy z ufnością stanąć przed Tobą i z ufnością wziąć to, co masz dla nas, ale tylko to, co masz dla nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty mówisz do nas słowo w obfitości, słowa bez miary, słowa, które mają nas przemienić, które mają nas poszerzyć, które mają zmienić nasze życie na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Dziękujemy Tobie, Tato, że Ty nie przemawiasz do nas w potępieniu, że Ty nie przemawiasz do nas w osądzie. Dziękujemy Tobie, że Ty przemawiasz do nas, aby nasze życie było przemieniane. Dziękujemy Tobie, Tato, za mądrość słuchania, za mądrość przyjmowania. Dziękujemy Tobie, Tato, za wolność słuchania. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okay. Ja dzisiaj będę mówiła takie, możecie się dziwić, skąd taka modlitwa, ale dzisiaj będę mówiła takie słowo dotyczące zmiany w naszym życiu, zmiany, która nie zawsze odbywa się tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście jest to słowo połączone jakoś z refleksją jakichś przeżyć własnych. Tego się niestety nie da wyciągnąć z życia, tak jak sami wiecie. Jak wam się wydaje, że kiedy coś przeżywacie i później rozmawiacie z ludźmi, to jesteście wolni od własnych przeżyć, to jesteście naprawdę w wielkim błędzie. Zawsze nasze przeżycia nam towarzyszą i towarzyszą nam emocje, jakie mamy w tym, co robimy, tak? Nie ma takiej możliwości, jeżeli my zamykamy się dla naszych emocji, dla naszego przeżywania, udajemy, że ich nie ma, no to w tym momencie tak naprawdę następuje podział osobowości, tak? Czyli jest ta osobowość dla innych, osobowość, którą my staramy się innym pokazać, tak? My to w chrześcijaństwie nazywamy ładnie maskami, tak? Tylko gorzej, jeżeli to już nie są maski, a naprawdę to już jest zupełnie inna osobowość, jedna taka dla nas, tak? Dla rodziny. Pamiętacie żony tych waszych mężów, którzy przychodzą z pracy, nie? I nagle... Nie? I ty tak drugi raz, trzeci, w końcu pytasz się, no co się stało? Ja wiem, Jadzia, że nie wszyscy mają takich mężów, niektórzy są spokojni, tak? Także co się stało, tak? Co się stało? A nic, bo coś tutaj nie gra, tak? I później się okazuje, że nic, że nie w domu nic nie gra, tylko coś się stało w pracy, bo szef zrobił jakąś awanturę, no ja to wszystko przyniosłem do domu, tak? Więc jeżeli my nie uczymy się chodzić w zgodzie z naszymi przeżyciami, z naszymi emocjami, tak? To później jest takie coś, że jesteśmy takim człowiekiem podzielonym. Człowiekiem na zewnątrz, którego wszyscy znają, i człowiekiem wewnątrz, tak? Czyli człowiekiem, który tak naprawdę, i ten podział osoby, który tak naprawdę tam ma te wszystkie negatywne emocje, które nie chciałby pokazywać innym, tak? Ja chciałabym dzisiaj mówić o zmianie, która jest przełomem w naszym życiu, zmianie, która jest potrzebna każdemu z nas, ale wiesz, nie wiem, czy ktoś z was taką modlitwą modlił się, ja wiem, że my już jesteśmy mądrzy i nie modlimy się modlitwą pod tytułem Panie, przełam nas, bo my już wiemy, że to niebezpieczna modlitwa, ale czy ktoś z was w życiu kiedykolwiek, oczywiście w dalekiej przeszłości, modlił się, Panie, proszę Cię o przełom w moim życiu? No jest kilku sprawiedliwych, okej. Okay. Reszta po prostu nie modliła się nigdy, rozumiem, tą modlitwą. Ja się modliłam nią wiele razy, także wiem, że Pan jest Bogiem przełomów. I wiecie, my bardzo często modlimy się o zmianę w naszym życiu, modlimy się o przełom w naszym życiu, ale nie widzimy tego w ogóle, że ta nasza modlitwa jest taka bardzo mocno obwarowana różnymi rodzajami naszych oczekiwań, jak ta zmiana ma wyglądać, jak ten przełom ma wyglądać, tak? Czyli modlimy się o przełom, ale taki przełom, który my chcemy, o taki przełom, który my sobie wyobrażamy, który przebiega według naszego planu, i czyli taki przełom pod kontrolą. Tak? I wiesz, ja mam taką modlitwę, Panie, ja proszę Cię, abyś Ty dał nam tego, czego potrzebujemy, byś dał nam przełom w naszym życiu, by Twoje powołanie i chodzenie w posłuszeństwie w naszym życiu dokonało się w taki sposób, w jaki Ty chcesz tego dokonać. I widzisz, ta końcówka jest taką najbardziej stresującą rzeczą w naszym życiu, jeśli naprawdę się zastanowimy nad tym, tak? Dlatego, że my, kiedy modlimy się o przełom, to on się nam kojarzy z czymś niesamowicie fascynującym. Z niesamowicie takim jak to powiedzieć, przełamującym, tak? Ale w pozytywnym sensie, że kiedyś byłem, na przykład młodzi ludzie najczęściej mają tak, że kiedyś byłem szarym członkiem kościoła, a teraz będę tam skakał, cuda, znaki i moc, tak? I wszyscy będą padali pod tą mocą i w tym wszystkim będą uzdrawiani, wskrzeszani z martwych, nie? Drugi przełom to jest, ja założę biznes, ten biznes będzie się sam kręcił, a ja będę służył Panu Bogu, tak? Machamy rączkami, jeśli to my, tak? Będziemy uwalniać. Ja spotkałam wielu takich ludzi, ja też ciągle marzyłam o biznesie, który założę. Jasiu, nie rozumiesz, to biznes, który założysz, on się sam kręci, a ty służysz Panu Bogu. Przecież to po prostu samo nakręcająca się karuzela. No fantastyczne po prostu, tak? Czyli i w tym momencie, kiedy w naszym biznesie musimy za bardzo pracować, za ciężko pracować, no to wydaje nam się, że to nie jest ten biznes, musimy zmienić biznes, to nie jest ten przełom, o który my do Pana się modliliśmy, tak? Bo ten przełom musi być taki, że to szybko urośnie, będzie wielkie, a ja będę służył Panu Bogu. Więc wiecie, my mamy jakieś takie idea fix. Ja dzisiaj będę tak uderzała w różne rzeczy ostrzej, także troszeczkę Was będę prowokowała. Mamy takie idea fix, pojęcie na temat chrześcijaństwa. Ja to trochę mówię takiego plastikowego chrześcijaństwa, tak? Takiego na te, wiesz, jak ja się nawracałam, to myśmy przeżywali różne kryzysy, wyrzucanie w domu. Mój kolega po tym, jak się nawrócił, to później spał, przed nawróceniem brał narkotyki, mieszkał w namiocie i uprawiał całą łąkę, co oni to chcą uwolnić? Jak się to nazywa? Konopi, tak właśnie. Konopie uprawiał, tak, ciągle chodził na ćpany, handlował towarem, ale mieszkał ze swoimi rodzicami. Jak się nawrócił do Pana Boga, to rodzice go wyrzucili z domu i mieszkał taką zimę, minus 25 pod namiotem, konopie skosił, wiesz, i w końcu jacyś chrześcijanie ulitowali się nad nim i wzięli go do domu, tak? I jakby to nasze chrześcijaństwo wyglądało zupełnie inaczej. My przez to, że musieliśmy dokonywać jakiegoś wyboru, czyli łączyliśmy nowonarodzenie również z tym, że przechodziliśmy na przykład do innych kościołów, to my mieliśmy jakieś cierpienie, tak? My jechaliśmy do kościoła i musieliśmy zmieniać środki lokomocji 4 razy, jechaliśmy po prostu 2,5 godziny i dla nas to było normą. A później powstało jakby taka wolność w duchu, tak? I do kościoła się jedzie 15 minut czy 20 własnym samochodem, ma się własny dom i się cierpi, tak? Ja pamiętam, jak byłam w szkole w Szwecji i nie mieliśmy kompletnie co jeść, ale Pan nam powiedział, żebyśmy tam byli. Nie będę tej historii opowiadać, bo to już jest historia powtarzana tu wiele razy. Ale modliliśmy się do Pana i pamiętam, że człowiek z kaznodzieja powiedział, że jeżeli ktoś ma cokolwiek do jedzenia, tak, to niech się nie zgłasza, niech przyjdą tylko ci, którzy naprawdę nie mają nic. No więc my coś mieliśmy, bo mieliśmy 2 woreczki ryżu, więc się nie zgłosiliśmy, nie? Natomiast przyszli tam Szwedzi, którzy mieli, nie mieli herbaty. Natomiast mieli wszystkie inne rzeczy, tak? Ponieważ uważali, że to jest jakieś cierpienie dla nich, że nie mają herbaty, nie? Wiesz, i ja myślę, że my mamy dużo takich rzeczy, w których my żyjemy i jak ja na dzisiaj to opowiadam, to ja wiem, że to może dla was być gorszące albo może was dziwić, ale jakby mamy takie jakby chrześcijańskie pojęcie chrześcijaństwa, które niekoniecznie tym chrześcijańskim pojęciem jest. Ja pamiętam, że ja takie otrzeźwienie do swojego życia przyjęłam, kiedy ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, jakby wszyscy po nawróceniu dostawali, wiesz, fury, komóry, skóry i domy, to by naprawdę dużo osób się nawracało. Nie? Ja pomyślałam sobie, ale jakby fajnie było. Nie? I wiesz, ja nie wyobrażam sobie z drugiej strony, żebyśmy teraz przyszli i powiedzieli, Łukasz, słuchaj, jak się nawrócisz, to będziesz miał takie cierpienie, jakie Chrystus miał. Wiesz, przeżyjesz Getsemanę, porzucą cię uczniowie, przejdziesz przez śmierć, ale nie martw się, tata cię zmartwychwstanie. Później będziesz chodził z takimi stygmatami na ręce i wszyscy będą cię czcili, ale wiesz, będzie okej. Nie? Ludzie się na takie rzeczy nie nawracają i my czasami próbujemy im sprzedawać to, że jak ty nawrócisz się, będziesz żył z Panem Bogiem, to będziesz miał bardzo dobrze. Tak? Omijając jeden z głównych fragmentów, o których Jezus mówił do swoich uczniów, na świecie ucisk mieć będziecie. Tak? No w tym momencie już wygłosiłam pół swojego kazania z końca, nie szkodzi. Wrócimy zaraz do początku. I wiesz, mój mąż ostatnio dobrze się uśmiał, opowiadał mi taki dowcip z internetu, który na pewno znacie, który bardzo nam mówi o tym, jak czasami Pan Bóg się z nami czuje, tak, kiedy my kierujemy naszym życiem. Może to znacie, nie wiem, gdzie to było, już teraz wyleciało mi przez to wszystko z głowy. Mąż pyta się żony, czy może ugotować jajecznicę, czy ma zrobić jajecznicę, czy może zrobić tak, bo ona coś tam robi. Znacie to? Słyszeliście? O, to super. W każdym bądź razie on zaczyna robić tą jajecznicę, ona przychodzi do niego i mówi, słuchaj, ale masła nie dodałeś, nie? On tam dalej miesza, mówi, nie widzisz, że się przypala? No jak ty się zachowujesz, nie? Mówi, weź po prostu, spójrz na te jajka, nie? On dalej miesza, mówi, ale przecież to już jest za długo. Nie dodałeś w ogóle cebulki. No po prostu zobacz, co ty robisz, ta patelnia, zmniejsz gaz. To nie może taki być ostry płomień, wiesz, i tak wszystko w takich emocjach jest dodane. I on w końcu, wiesz, tak nad tym... To chyba podobnie jak mąż jadzi, bo tak spokojnie zna z tej patelni i tak mówi do tej żony, kochanie, czy ty naprawdę myślisz, że ja nie umiem zrobić tej jajecznicy? Ona mówi, nie, tylko chciałam, żebyś zobaczył, jak ja się czuję wtedy, kiedy prowadzę samochód, a ty siedzisz obok. I wiesz, ja myślę, że podobnie jest czasami z nami i z Panem Bogiem, że nam się wydaje i może my sobie nie zdajemy z tego sprawy, wiesz, wprost, że my lepiej wiemy, jak my mamy prowadzić ten samochód, nie? Siedzimy z boku, on prowadzi, on jest tym kierowcą, a my lepiej wiemy, jak mamy wszystko zrobić, jak to wszystko wygląda, wiesz. Mój mąż powoli się oducza tego, wiesz, hamowania i łapania mi za kierownicę. Jeszcze mu się zdarza. Teraz już jest bardzo grzeszny, bo nie może prowadzić, więc już nic nie robi, tylko mówi, uważaj na dziury, bo ja się źle czuję. Ale prawda jest taka, że my bardzo często w różnych takich sytuacjach, kiedy modlimy się o zmianę, jednocześnie dyktujemy Panu Bogu, jak ta zmiana ma wyglądać, zapominamy, że to On jest tym, który naprawdę widzi całą perspektywę, który naprawdę widzi, co się dzieje, który naprawdę widzi plan, który dla naszego życia przeznaczył, tak? Mhm. I powraca do mnie tutaj takie zdanie, jesteśmy ciągle we wstępie, które Pan mi powiedział, kiedy okazało się, że jest taki problem w moim życiu, z którym ja się nie mogłam pogodzić, który dotyczył mojego zdrowia. Dalej się nie mogę z nim pogodzić. I pamiętam, że jedyne słowo, które Pan mi wtedy powiedział, to było, czy jesteś w stanie znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. Tak? I ja wiem, jakie to jest słowo. To jest słowo, które ja od razu znalazłam. Tak? To jest Paweł. Przecież to Paweł powiedział do ludzi, dlatego że oni od niego wymagali wręcz boskości, nie mogli uznać tego, że on ma jakieś wady, że popełnia jakieś błędy. Tak? Ja mówię, Panie, ale to było o Pawle. Bóg powtórzył do mnie te same słowa, czy jesteś w stanie znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony? Ja tak, wiesz, i w końcu mówię, no ale o co chodzi, tak? No właśnie to, że idziesz za mną, chociaż mnie nie rozumiesz. Że jesteś ze mną, chociaż to, co się dzieje, wydaje się na jedną wielką niedorzeczność. Nie jesteś w stanie stwierdzić, że to jest atak demoniczny, bo my tak lubimy. Atak demoniczny? Albo Bóg. Atak demoniczny, albo Bóg. My lubimy takie, wiesz, ostre cięcie, którymi jest jasno wiadomo, tak, co jest co. Ale słuchajcie, kochani, przecież większość czasów, w których my żyjemy, to jest po prostu zamieszanie, w których my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co, może jesteśmy w stanie stwierdzić tak, no byłem grzeszny, więc to się stało, tak, no to już potrafimy. Albo na przykład coś tam się wydarzyło i dlatego to się stało. Ale jakby później następne konsekwencje to takie są, że no nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że to nie jest od Boga. Bo Bóg by mógł zrobić tak, rach, ciach, już i siup i jest wszystko w porządku. A tu tego nie ma. Nie, i my wtedy zaczynamy. No może to jego rodzice zgrzeszyli. No a może pradziadkowie. A może to grzech pokoleniowy. A może to on zgrzeszył, tylko sobie tego nie uświadamia, bo przecież może to mieć z tyłu głowy i nie widzieć tego, a jednak grzeszyć. Nie, czyli my próbujemy, słuchajcie, czego my próbujemy dociec? Tego, kto jest winny. Tego, dlaczego to się stało, bo wydaje nam się, że to poznanie tego, dlaczego tak się dzieje, nas uwolni. Czyli totalnie zapominamy o doświadczeniu Adama i Ewy z raju. Kiedy Bóg do nich mówił, kochani, co on do nich mówił? Z tego drzewa poznania i dobra i zła nie zrywajcie. Zobaczcie, co się stało. Oni zerwali z drzewa poznania dobra i zła, czyli w tym momencie, kiedy zerwali, teraz wyszłam z mojego kazania, w momencie, kiedy zerwali, oni w tym momencie mieli doświadczenie, co jest dobre, a co jest złe. Takie, wiecie, od Pana Boga. Takie prawdziwe. Poznanie prawdy, która wyzwala. I co? Nie potrafili pójść dalej za tym, kiedy poznali prawdę, tylko zaczęli uciekać przed Panem Bogiem. Zaczęli się przed Nim ukrywać. Tak? Nie potrafili się przyznać do tego, tato, zgrzeszyłem, zrobiłem źle. W tym momencie, kiedy dostali taką, że tak powiem, dawkę poznania, Bożego poznania, co się naprawdę stało, oni nie potrafili z tego skorzystać. Tak? Dlatego Bóg mówił, żebyśmy nie zrywali z drzewa poznania dobra i złego, tak? Mówił do Adama, żeby nie zrywał z drzewa poznania dobra i złego, ale żeby żył przy drzewie życia. Dlatego kiedy my żyjemy przy drzewie życia, to weźcie tak proroczo, tak? To do nas przychodzi życie. Pomimo trudności, które znosimy, pomimo rzeczy, przez które przechodzimy. Wiesz, ja temat zrozumienia cierpienia przerabiałam bardzo dobrze przez wiele lat, później wiele lat go uczyłam. Wiesz? I później po latach zaczęliśmy z Markiem weryfikować pewne rzeczy, zrozumienie cierpienia, ponieważ są takie momenty, w których my nie jesteśmy w stanie bez oskarżenia kogoś wyciągnąć logicznych wniosków, dlaczego i co się tak stało. Czyli jakby Bóg utrzymuje nas w takiej niedorzeczności, mówiąc tylko, abyśmy za Nim podążali. I tutaj podam przykład, który już wiele razy mówiłam, przykład śmierci mojej mamy, tak, która umarła w takim momencie, w którym jedyną winną osobą za to mogłam być tylko ja, bo ja się wtedy nie modliłam, nie czytałam słowa, tak, tylko tak jak wam mówiłam, byłam na lekach hormonalnych, tak, i oglądałam jakieś seriale telewizyjne, bo po prostu mózg mi uciekł, nic, kompletnie nic, tak, i wtedy akurat moja mama umarła na zawał serca, tak. No i pierwsze, co do jakiego wniosku ja doszłam, no to po prostu tak jak wam mówiłam, że to ja jestem winna. Bo wcześniej to ja się w nocy budziłam, modliłam się, później się okazywało, że mama jechała do szpitala. I słuchajcie, to nie było jedno takie doświadczenie. Ich było ponad sześć. Sześć, które pamiętam, tak? Które po prostu ja się budziłam, modliłam się, dzwoniłam rano do mamy, okazało się, że mama miała zawał, zdążyli ją dowieźć do szpitala. A w tym momencie ja tego nie robiłam. Więc jakby jednoznacznie była wina w tym miejscu. I kiedy tato do mnie przyszedł i zaczął ze mną o tym rozmawiać, to mi powiedział, powiedz, że ja jestem dobry i nie ma u mnie żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Ja kompletnie nie potrafiłam tego powiedzieć. Ale zobaczcie, on mi nie chciał wcale wyjaśnić tej sytuacji. Nie chciał zdjąć ze mnie takiego, to nie ty. Oczywiście, że to nie ja, bo to nie ja swoją mamę zabiłam, tylko diabeł, tak? Ale z drugiej strony, pomyślcie o tym, że ja zostałam w takim napięciu. I słuchajcie, ja myślałam, że może po roku, po dwóch, jak ja będę taka grzeczna, to tata mi w końcu wyjaśni tą sytuację. Słuchajcie, ja po latach uczyłam się coraz bardziej tego, że ja muszę się nauczyć tą sytuację zostawiać niewyjaśnioną, a jednocześnie pozostawać w zaufaniu do taty, w zaufaniu do niego, że on wszystko dobrze uczyni. I słuchajcie, to jest bardzo trudna rzecz. Naprawdę rzecz, w której my nie jesteśmy w stanie tak łatwo przejść. My się z nią wcale nie godzimy. Mnie się to po nocach śniło. Wiesz, po nocach mi się te sytuacje do mnie wracały i po nocach jeszcze raz rozważałam, co tak naprawdę się stało. Tak? Ja chciałam wiedzieć, co naprawdę się dzieje. Chciałam wiedzieć, co to naprawdę jest. Tak? I pamiętam, że miałam kiedyś takie doświadczenie, kiedy poszłam do lekarza i lekarz i powiedziałam mu wprost, panie doktorze, ja nie wezmę żadnych tabletek, nic, co pan chce, żebym ja wzięła, z tego względu, że ja już tyle razy byłam przez lekarza namówiona do jakichś rzeczy, żebym wzięła jakieś tabletki, które później, tak na zasadzie, niech pani spróbuje, bo może pomogą, nie? Że ja nie będę brała już, ja ufam mojemu Bogu. Oczywiście to powiedziałam wewnętrznie, ponieważ nie jestem osobą prowokującą lekarzy. W każdym bądź razie i powiedziałam to jednej lekarce raz, że tak jest. I ona powiedziała tak, to ja ci powiem dokładnie, co ci jest. I wiesz, ale zanim poszłam na tą rozmowę, słuchajcie, i rozmawiałam z tatą, modliłam się o dobrego lekarza, to tata mi powiedział tak, czy jesteś pewna, że jak dowiesz się prawdy, to będziesz wolniejsza. Bo ja nie pytałbym się o to. Nie? Ja powiedziałam tak, tato, oczywiście. Wiesz, że ja lubię wiedzieć. Słuchajcie, jak dowiedziałam się tej prawdy, to uwierzcie mi, zabiła mnie. I przyszłam do domu i mój mąż mówi do mnie tak. No ale dwa dni wcześniej mi mówiłaś, że jak się modliłaś, to tata ci powiedział, żebyś nie pytała się o tą prawdę, żebyś to zostawiła. Ale ja gdzieś, wiesz, i myślę, że to jest jakiś grzech pierwotny Adama, ja gdzieś w środku miałam takie przekonanie, że ja muszę wiedzieć. Rozumiecie? I my czasami przez takie doszukiwanie się, grzebanie w tych rzeczach, które tam się dzieją, tak, dochodzimy do takiego wniosku, w którym nie mamy siły, aby ufać Bogu, bo prawda nas przeraziła. Tak? Dlatego ja wierzę, że tata daje nam prawdę w miarę tego, jak my jesteśmy na nią gotowi. Tak? Tata daje nam prawdę wtedy, kiedy my wiemy, że jesteśmy w stanie ją przyjąć i jesteśmy w stanie przez nią przejść. Tak? Czyli daje nam taką prawdę w swojej obecności. Czyli znowu, to on siedzi za kierownicą, to on jest tym, który wie, ile w stanie jesteśmy znieść i w pewnym momencie otwiera okno i mówi do nas, teraz możesz to zobaczyć. Tak? Natomiast jeżeli my sami okno w dół, okno do góry, okno w dół, okno do góry, to w końcu nas przewieje i ani słyszeć nie będziemy, ani widzieć nie będziemy, bo tak będziemy sparaliżowani tą prawdą, którą słyszymy. Ja nie wiem, czy rozumiecie teraz to, co ja mówię. Rozumiecie? Nie machacie głowami. Rozumiecie? Rozumiecie, Tadeusz, tak? Rozumiecie, dobrze. W każdym bądź razie, ja wierzę w coś takiego, że kiedy my przychodzimy do miejsca, w którym modlimy się do Boga o zmiany, my musimy sobie zdać sprawę, że Pan Bóg będzie nas zmieniał w sposób, który jest dla nas najlepszy, tak? Ale musimy również zdawać sobie z tego sprawę, że zmiany pragną w naszym życiu dwie osoby. Jedna to jest Bóg, abyśmy się zmieniali na Jego obraz i Jego podobieństwo, a drugie to jest diabeł, aby nas zawrócić od Bożego planu i abyśmy nie szli w kierunku, w którym Pan Bóg chce, żebyśmy szli. I musimy wiedzieć, że jeżeli my wypowiadamy słowa w modlitwie, modląc się o zmianę, to nie tylko jedna osoba, Pan Bóg, będzie tą zmianą zainteresowana, ale również diabeł, który jest tym, który zmienia te plany, będzie tą modlitwę słyszał, tak? I będzie chciał zadziałać w tym momencie. I to jest taki mój wstęp, a teraz chciałam wam powiedzieć o takich trzech ważnych powodach do zmiany, które są nam potrzebne, na które powinniśmy zwrócić uwagę i przez które nie powinniśmy się tych zmian bać. Pierwsze to jest to, że On nas stworzył dla siebie, tak? I widzicie, Pan Bóg stworzył nas dla siebie, nie w sensie ostatecznym. Czyli my często myślimy, Pan Bóg stworzył nas dla siebie, to znaczy jak my umrzemy, to my później będziemy u Niego. I słuchajcie, ja się sama złapałam, jak często ja w ten sposób myślę, że Pan Bóg nas stworzył dla siebie i dlatego jak ja umrę, to będę kiedyś z Nim. Nie? Ale Pan Bóg stworzył nas dla siebie tutaj na ziemi i tutaj dla siebie chce, abyśmy z Nim byli i żebyśmy z Nim żyli. I ja wiem, że to, co ja mówię, jest takie na dzisiaj ostateczne. Ale słuchajcie, znowu, jeżeli ja zajrzę głęboko w sobie i pomyślę sobie, co to dla mnie znaczy, że tata mnie stworzył dla siebie, tak? I nie jest to kiedyś na końcu, tak? Czyli jak my to mówimy, on mnie przemienia z chwały chwałę, on dotyka mojego życia, tak? Ja coraz bardziej jestem na jego obraz i podobieństwo i dodajemy, że kiedyś, tak? Że kiedyś już będę tak jak on, jak się z nim spotkam w niebie. I to jest prawda. Ale prawdą jest również to, że to dla siebie jest tu i teraz. Że to dla siebie jest teraz, w tym miejscu. W każdego dnia, każdej minuty on nas stworzył dla siebie. Tak? I zobaczcie, my bardzo często nie jesteśmy gotowi do tego życia dla niego, tak? Każdego dnia naszego życia. My jesteśmy gotowi na to życie w niedzielę. My jesteśmy gotowi na to życie dla niego, tak? Kiedy jest duim? Kiedy mamy jakieś dyżury, kiedy coś robimy. Ale czy my naprawdę jesteśmy gotowi do spotkania się z Nim w każdym momencie naszego życia? Nie? Takie pytanie, które nieraz stawiamy. Co byś zrobił, jakbyś wiedział, że za godzinę skończy się świat? I jest to akurat moment, kiedy jest nabożeństwo niedzielne. Gdzie byś wtedy był? Nie? I teraz większość z nas byłaby tutaj. Albo by jechała jeszcze pożegnać się z mamą, z rodzicami i tak dalej, nie? No ale to nie wiem, czy to byłoby dobre, bo to byłoby jakby te głupie panny, tak? Które oleju zapomniały i tutaj nie zrobiły tego wcześniej, nie pożegnały się wcześniej z nimi i teraz ich tu nie ma, gdzie są wszyscy i oczekują na Pana, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli my nie rozumiemy tego, że jesteśmy dla Niego stworzeni tu i teraz, to my bardzo często odwlekamy pewne rzeczy w naszym życiu, dlatego, że nam się wydaje, że to z tym jeszcze zawsze zdążymy, tak? I zobaczcie, kiedy nam to pokazuje, że tak jest? No, kiedy się okazuje, że jesteśmy na coś chorzy, tak? Jak ja siedziałam na takim badaniu koronografii serca 3 lata temu, to pamiętam, siedziałam w korytarzu i wiecie, co w głowie robiłam cały czas? No, zgadnijcie. Rachunek sumienia. zastanawiałam się, z kim się już pogodziłam, z kim się jeszcze nie pogodziłam i czy naprawdę o niczym nie zapomniałam. Czy naprawdę jest jeszcze ktoś, z kim powinnam się pojednać i tak na szybko do niego zadzwonić. I wiesz, dosłownie przebiegałam po telefonie i zastanawiałam się, czy jest jeszcze ktoś, z kim powinnam pogadać. Pogadać, zadzwonić, bo przypomniałam sobie również, że z moją mamą przed jej śmiercią nie rozmawiałam z miesiąc czasu. Kiedy normalnie to co drugi tydzień zawsze dzwoniła ona do mnie, czy ja do niej, wtedy ona była w sanatorium, coś się działo i my przez miesiąc czasu nie miałyśmy kontaktu, więc to dodatkowo na mnie jeszcze zadziałało, jak bomba po prostu, z kim ja dawno nie rozmawiałam i z kim muszę rozmawiać, nie? I dopiero kiedy wykonałam ileś tam telefonów, to pomyślałam sobie, czy ja w te 15 minut przed tą koronografią jestem w stanie naprawdę wszystko nadrobić, tak? I to było takie moje doświadczenie tego, że ja mam jeszcze w sobie bardzo dużo miejsc, w których ja nie rozumiem tego, że ja jestem dla niego stworzona, że ja dla niego żyję i że jestem z nim. I widzisz, 2 Koryntian 3,18 mówi nam, zatem my wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając jak w lustrze, jakby przez Ducha Pana, chwałę Pana, jesteśmy przemienieni na ten sam obraz chwały chwały. I ten fragment nam mówi o tym, że my jesteśmy przemienieni, tak, że my jak w zwierciadle oglądamy chwałę Pana, że my przez Ducha oglądamy chwałę Pana, czyli że my mamy jakieś poznanie Jego, jakieś poznanie rzeczywistości, ale jakie ono jest? Tak jak nam lustro pokazuje, tak jak nam Duch Święty pokazuje. Czyli że my nie mamy całego obrazu wszystkiego, a jednocześnie chcemy wyrokować, żeby to, co się stało, że to, co się stało, miało się tak stać. Tak? I ja uwielbiam takie podsumowania, komuś się coś stało, tak? Małżeństwo się rozwaliło, tak? Wszystko w drzazgach i on wtedy słyszy, no wiesz, jakbyś nie była taka, jaka jesteś, to by się tak mogło się tak nie stać, nie? A ja sobie wtedy myślę, dlaczego taki wyrok? My nie wiemy o tym, bo są, zawsze mówię tak, że są gorsze babska, a mężowie przy nich zostają. Nie? Ale my już wydaliśmy wyrok. Jaki wyrok, kochani? Wyrok, w którym nie przyglądnęliśmy się w lustrze komuś, ale już go naszym poznaniem chrześcijaństwa oceniliśmy i stwierdziliśmy, jaka jest prawda. Tak? I dla mnie to znowu jest to miejsce, w którym my potrzebujemy zmiany w naszym życiu, bo nie zauważamy tego, że każdego dnia musimy czerpać z Niego, brać od Niego, przebywać w Jego obecności i tak naprawdę, jeżeli tego nie będzie w naszym życiu, to nasze cząstkowe poznanie będzie dokonywało dewastacji w naszym życiu i w życiu innych ludzi, zamiast ich podnosić, tak? Czyli my musimy się zmieniać, musimy poznawać coraz bardziej Boga, przechodzić z chwały chwałę, tak jak jest to powiedziane, co jest więcej powiedziane, my przechodzimy po prostu z chwały chwałę, czyli nasze poznanie cząstkowe, ono się ciągle poszerza, Bóg do tego dąży, ale słuchajcie, są takie momenty, kiedy musi nastąpić zmiana, żebyśmy mogli wejść bliżej Boga, żebyśmy mogli zrozumieć, że nie da się inaczej. I na przykład takim charakterystycznym punktem jest punkt, który Rick Joyner opisuje w swojej książce o ludziach, którzy zaczerpnęli bardzo dużo poznania. Książka, którą ja bardzo lubię, Zastępy piekieł maszerują, ona się teraz inaczej nazywa, ale tam są opisani właśnie ludzie, którzy wchodzą na taką górę Pana i coraz bardziej mają objawienie Boga, czyli coraz więcej Boga poznają, tak, znowu poznają, słuchajcie, coraz więcej chwały Bożej jest im objawiane i widzą wtedy, wiesz, zaczynają nosić miecz, włócznie, wszystkie tam te atrybuty wojownika, których ja się nie do końca znam, więc nie będę tutaj ich wymieniać. W każdym bądź razie naprawdę są gotowi na to, żeby walczyć z nieprzyjacielem. Aż przychodzi taki moment, że wchodzą na tą górę na górę spotkania się z Panem i to, co na nich tam czeka, to jest, słuchajcie, płaszcz pokory. Taki szary płaszcz, który muszą na siebie założyć, który niekoniecznie pasuje do tej złotej zbroi, czyli tego objawienia, tego poznania, tego chodzenia w majestacie Pana. Tak? To jest po prostu szary płaszcz. I wiesz, i co się okazuje, że większość z nich nie zakłada tego płaszcza, bo uważa, że to jest zbędne. I w tym momencie, kiedy schodzą na dół, ponieważ zbroja w tej wizji, zresztą tak jak kiedyś wojownicy mieli zbroję, tak, to oni z tyłu nie do końca byli mocno chronieni. Tam były te paski, inne rzeczy. Tu mieli całą osłonę, natomiast niekoniecznie byli chronieni z tyłu. Tam musieli się o kogoś opierać. Tak? I teraz nie mają założonego tego płaszcza pokory, nieprzyjaciel zaczyna siadać im na ramieniu i tam w tej wizji, oczywiście to jest taka dosyć dramatyczna wizja, obrzydliwa wręcz, kiedy siadają mu różne takie demony i zaczynają na niego wymiotować, tak? I on zaczyna wtedy myśleć, że on nie potrzebuje w ogóle miecza, właściwie on tarczy też nie potrzebuje, on nie potrzebuje w ogóle uzbrojenia, to co ma mu wystarczy, on nie musi. Czyli w co wchodzi tak naprawdę? W pychę, tak? Czyli dochodzi do miejsca takiego wielkiego objawienia Boga i ponieważ w tym momencie tą rzeczą, której nie bierze stamtąd, to jest pokora, tak? I wraca bez tej pokory, to jest zaatakowany przez nieprzyjaciela i jest zamknięty w obozie nieprzyjaciela, tak? I widzicie, więc my potrzebujemy zmiany i potrzebujemy wiedzieć, że tym, który decyduje, jakiej zmiany my potrzebujemy, jest Pan Bóg, tak? I nieraz wiele rzeczy, które On daje do naszego życia, wyglądają jakby nie pasowały do naszego życia. I może faktycznie tak jest, że one nie pasują. Ale może się okazać, że wiele z nich, że bez wielu z nich my byśmy nie doszli do miejsc, w których teraz jesteśmy, bo nie dało się nas inaczej poprowadzić. Tak? To jest tak jak operacja, tak? W której usuwają nam coś, tak jak wiecie, mój syn doznał samouzdrowienia, czyli usunęli, sam sobie wyrwał, co on tam miał takiego... Pamiętacie, co miał? O właśnie, kurzajkę. No właśnie, naprawdę mi się dzisiaj głowa zacina. W każdym razie miał kurzajkę, tak? I ta kurzajka została mu wypalona, nic się nie działo i w końcu Pan Bóg go uzdrowił, a on twierdzi, że on się sam uzdrowił, bo sobie to wygrzebał. To już wiecie, i tłumaczy się, że przecież Pan Bóg mógł mu dać mądrość. Ale w każdym bądź razie coś musiało być usunięte z niego, nie? Coś musiało być usunięte, co nie dało się tego zrobić inaczej, jak tylko przez to wypalanie, które były bolesne. I teraz powiedzcie mi, gdzie jest nasze zrozumienie cierpienia, tak? Jeśli my, żeby przejść do jakiegoś punktu zmiany, musimy doświadczyć cierpienia, halo, ja w kościele wiary takie rzeczy głoszę, musimy doświadczyć jakiegoś cierpienia, żeby ta zmiana przyszła do naszego życia. Czyli ona jest tak wpojona w nas, tak się trzyma nas, że nie ma innej możliwości, żebyśmy tego doświadczyli. I słuchajcie, ja byłam na takich szkoleniach z uzdrowienia, ale byłam też na takich szkoleniach z ludźmi ze wspólnot katolickich, już takich profesjonalnych, szkoleniowych, psychoterapii. I pamiętam, że ksiądz zadawał mi pytanie, ale ty to pewnie rozumiesz, co to znaczy przejście przez ogień. Nie? Mnie zadawał to pytanie. Kiedy nas siedziało na sali ponad 30, ja mówię, tak, ja rozumiem. I sobie w głowie myślałam, już nie chciałam tego mówić, bo ja jestem prorokiem. I mnie Bóg często mówi, że trzeba przejść przez ogień i że to boli. I bardzo często mi mówi, że pewne zmiany dokonują się, bo my słuchamy słowa, ale pewne zmiany dokonują się i my musimy przejść przez ogień, bo my słuchamy słowa i my go nie słyszymy. Tak? Czyli Pan Bóg do nas przychodzi w swojej łagodności, przemawia do nas, ale my go nie słyszymy, więc musimy przejść przez ogień, bo ta zmiana jest konieczna, bo inaczej nie będziemy mogli stąpać. Tak? Musi dojść do wypalenia pewnych rzeczy, żebyśmy mogli stąpać i żebyśmy mogli mieć większą świadomość tego, czego Bóg chce, żebyśmy mieli, a nie tego, co my chcemy mieć. Bo to jest naprawdę duża różnica. Czyli bardzo ważnym powodem dla zmiany jest to, że jesteśmy stworzeni dla Niego. Jeżeli chcemy tu naprawdę wiedzieć, co to oznacza, to musimy zgadzać się na zmiany w naszym życiu. Innym powodem, który jest bardzo ważny na zmiany i o którym my mówimy wiele razy, ale w takim miejscu straszącym, to jest czasy, które przychodzą. Tak? I widzicie, to jest bardzo ważny powód, dlatego że wiesz, my jesteśmy... Z jednej strony wszyscy nam mówią, będzie przebudzenie, ale musimy być gotowi na to przebudzenie. Wiesz, ja sobie tak myślę, no jak my mamy być gotowi na przebudzenie? Na przebudzenie, jak my już jesteśmy dziećmi Jezusa, to tylko musimy uważać, żeby nie być tym synem niemarnotrawnym, tak? Bo jak nie żniemy teraz bez znużenia i nie angażujemy się w to, co Pan robi, no to co, jak przyjdzie przebudzenie i nagle powstanie tysiące tych, którzy się będą chcieli angażować, to co, my się zaangażujemy? My wtedy będziemy myśleć, o, przyszli. Tyle czasu ich nie było, a teraz zajęli moje miejsce. Nie, oni go nie zajęli, bo ty tam nie miałeś żadnego miejsca. Ciebie nie było. Rozumiecie? Czyli nasze przygotowanie się na przebudzenie to jest co? Przebudzenie się. Przebudzenie się, ja to mówię tak, przebudzenie się, zanim się inni przebudzą. tak? To jest nasze przygotowanie się na przebudzenie. Słuchajcie, czy wy się teraz zgadzacie z tym, co ja mówię? Czy macie duży opór? Czy naprawdę wydaje nam się, że wydaje wam się, że jak teraz nie żniemy bez znużenia, jak teraz nie szukamy Boga, nie staramy się iść za tym, co On robi? Ja nie mówię, że dlatego, że jesteśmy w ciąży, że dużo rzeczy się dokonało, bo to wszystko jest zrozumiałe. Ale jeżeli my teraz nie żyjemy w ogniu dla Boga, to naprawdę myślimy, że jak po prostu powstanie 10 tysięcy ludzi na nowo narodzonych i wszyscy będą mówić, co ja mam robić? Co ja mam robić? A ty będziesz mówić, no tutaj poukładaj kolumnę, a tu się setka rzuci. Czy naprawdę myślimy, że my teraz coś zrobimy w tym momencie? Kochani, no to, co my robimy, to już wiemy, tak? Że to, co my robimy teraz, to jest na naszą przyszłość, tak? Więc jeżeli my teraz jesteśmy wyłączeni, to takie coś nas zaszokuje, a w końcu zaczniemy myśleć, o, to taka była chora, teraz nagle się podniosła, ten to taki był zawsze w ciele, teraz się podniósł, o, na pewno znowu im przejdzie. Nie? A tu ludziom się oczy świecą. Mówią, co ja mam robić? Co ja mam robić? Co ja mam robić, żeby być zbawiony? Nie? Może to jest ostatnia szansa dla nas, żebyśmy wtedy weszli w rolę mentora i powiedzieli, no, wiesz, no, służ Panu, wiesz. A w sercu będziemy mieli, byle nie tak jak ja. Czyli po prostu przychodzą takie czasy, może przyjdzie przebudzenie, na które my czekamy, które będzie przed czasami ostatecznymi, przed czasami ucisku, które może być ostatnim szansą dla nas, żebyśmy my się przebudzili. Tak? Ale zmiana jest nam potrzebna na te czasy również dlatego, że są takie fragmenty, które nas straszą i kiedy je czytamy, nie dadzą nam spać po nocy. Czy zgodzicie się ze mną, że jak czytacie o czasach ostatecznych i tak mocno przeczytacie, posłuchacie różnych nauczeń, to później spać nie możecie? Nie? No to zapraszam, ja prześlę linki i zobaczycie, później podzielimy się swoimi emocjami, przeżyciami, jak posłuchacie tych kazań. Bo ja wam powiem, że jak tak przez godzinę posłuchacie, to po prostu będziecie później krzyżem leżeli, a przepraszam, my nie leżymy krzyżem, my na kolanach, tak, lub jakoś tak, będziecie szukali Pana, nie? One są takie. A później człowiek zaczyna sobie racjonalizować, żeby nie zwariować, tak? Okej, spokojnie, nie będę kupować konsert, nie będę budować bunkru. Nie, to wszystko jest spokojnie, to na pewno tak się nie zdarzy, to na pewno tak nie będzie, to musi być jakoś inaczej, no przecież Pan mi nie oszczerze, przecież no nie będzie taki, przecież po prostu tutaj Abrahamowi mówił zawsze, co się będzie działo, tutaj Izę Ciesiółka ostrzega, nie, mnie na pewno też powie, to jest niemożliwe, absolutnie. Nie? Czyli racjonalizuję, nie widząc w ogóle, że ja próbuję coś zrobić, żeby się uspokoić od tego, co mnie poruszyło po tym, jak tego przesłuchałem. Nie? I teraz popatrzcie, fragment, który czytamy sobie z Łukasza, znowu mi go wycięło, 21-25, tak, będą także znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach i na ziemi ucisk narodów w bezradności szumu morza, później dalej, kiedy ludzie omdlewają ze strachu w oczekiwaniu na te rzeczy, co przychodzą na zamieszkały świat. I 28 werset. A gdy się to zacznie dziać, podnieście głowy wasze i wyprostujcie się, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I 29 powiedział im to w podobieństwo. Zobaczcie drzewo figowe i wszystkie drzewa, gdy widzicie, że już wypuściły pączki, poznajecie z siebie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy poznacie, że to się już dzieje, poznacie, że blisko jest królestwo. Wow! Jest kryzys, kończy się świat, znaki są na niebie i na ziemi, przychodzą choroby, przychodzą cierpienia, a ja mam stać wyprostowany, z podniesioną głową i oczekiwać Zbawiciela. Czy zgodzicie się ze mną, że do tego potrzeba zmiany w naszym życiu? Jest kryzys, jest koniec świata. Oglądaliście taki film, jak to się nazywał ten film? Koniec Ziemi, coś takiego, pamiętacie? I tam jest taki motyw w tym filmie, czekaj, Zagłada Ziemi chyba, to było takie coś. I tam jest taki motyw, że wszyscy uciekają, nie? Bo te statki UFO tak, czy to jest Dzień Zagłady? O, Dzień Zagłady, tak. Wszyscy uciekają i na jednym wieżowcu stoi taka grupa fanatyków, nie? I z takimi napisami Welcome na Ziemi, tak? Tacy, którzy całe życie szukali kosmitów i nareszcie ci kosmici nadeszli. No to teraz sobie wyobrażacie, że tutaj to jest tak napisane, że my tak mamy zrobić. Tylko nie w kierunku kosmitów oczywiście, bo ja nie wierzę w kosmitów, może są jakieś inne cywilizacje, nie będę w to wnikać. W każdym bądź razie, wiecie, koniec świata jest, tak? Trzęsienie ziemi, pożary, po prostu słońce zmienia swój kolor na czerwony, tak? Kropy się jakieś pojawiają, po prostu śmierci i wszystko. A my jak ci fanatycy na tym dachu, kochamy Ciebie, Jezu! Kochamy Ciebie, Jezu! No tu jest tak napisane przecież. Stańcie w podniesionym obliczem, tak? Wszyscy zgnębieni uciekają w samochodach, korki, pamiętacie, ja specjalnie przywołuję ten obraz tego filmu, tak? Korki, ludzie się zabijają, biegną, nie uciekają, nie tutaj już jakieś pociski padają, nie ludzie giną, a my tutaj z napisem kochamy Ciebie, Jezu, z osłoniętym obliczem, czekamy na Twoje przyjście. No wyobraźcie to sobie. Użyjcie trochę wyobraźni. Czyli mamy się zachowywać jacyś fanatycy, którzy po prostu dookoła wszyscy giną, a my wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. No ale tu jest tak napisane. Ja nie przeczę temu słowu. Tu jest napisane, że my mamy się wyprostować, stanąć z odsłoniętym obliczem, wtedy kiedy dookoła jest strach, jest lęk, kiedy dookoła ludzie umierają. Słuchajcie, jeżeli my wierzymy w czasy ostateczne, to wierzymy również w to, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, tak? Że przyjdzie kiedyś Pan, aby rozliczyć się z ziemią. I teraz pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby stanąć z odsłoniętym obliczem? Słuchajcie, jeśli na nas są ciężary, jeżeli na nas jest strach, jeżeli na nas jest lęk, jeżeli my nie jesteśmy rozliczeni ze swoim życiem, jeżeli my nie jesteśmy w pokoju Bożym, to my potrzebujemy zmiany, żeby być. Bo jak my teraz nie potrafimy w momencie, kiedy jest trudno stanąć i zaufać tacie, oddać mu kierownicę, wyrwać sobie, oddać jemu, mówi kieruj tato, po prostu, to co będzie wtedy, kiedy naprawdę wyleją się cierpienia na cały świat? Słuchajcie, ja teraz czytam różne wiadomości, tak? Tam mordują chrześcijan, tu się dzieje to, tam się dzieje to, tu się dzieje to i ja po prostu myślę sobie zgrozo. I wiecie, z czym mi się to przypomina? Czy ktoś z was kiedyś uczył się o żabach na biologii? Uczyliście się o żabach na biologii? A robiliście też operację żaby i tam wyciągaliście? No to fajnie mieliście, ja musiałam robić. W każdym razie, słuchajcie, wiecie jak gotuje się żabę? Wiecie jak? Powoli. Jak żabę wsadziłbyś na coś gorącego, to ona by od razu uciekła. Mhm. Ale jak tą żabę wsadzisz do zimnej wody i zaczniesz tą wodę podgrzewać, to ją ugotujesz i ona ci nie wyskoczy. Nawet jak będzie mogła. Jak się czujecie, żabki? Rozumiecie? My czasami, jak nie widzimy, nie otwieramy naszych duchowych oczu, nie otwieramy naszych duchowych uszu, to diabeł nas jak tą żabkę gotuje. Dookoła dzieją się rzeczy, które świadczą o tym, w jakim kierunku zmierza świat, co się dzieje, a my jak ta żabka, ponieważ od razu nam między oczy nie huknęli, tak? To po prostu myślimy, że wszystko jest w porządku. Że w sumie nie musimy się jeszcze zmieniać, bo jeszcze mamy czas. I słuchajcie, czy mieliście doświadczenie tej wiosny, co się działo? Był śnieg, nie? Był śnieg po prostu już na wiosnę. My czekaliśmy na te pąki, ich nie było i nagle wszystko wybuchło. I jakby te pąki przeszły tak, było tylko milimetr pąka i już były liście. Mieliście takie coś, jakby takie odczucie nie było wiosny tego roku. Znowu proroczo jadę, dobra, niech będzie, już taka jestem. Nie było wiosny tego roku. Od razu powstało lato, od razu było zielono i człowiek był zagubiony w tej zieleni. Co się stało? A tu jest napisane. Słuchajcie, to będzie tak samo. Pąki przychodzą, patrzycie na pąki, wiecie, że nadchodzi lato. Będzie tak samo. Pąki się pojawią. Pąki się pojawią, będziecie wiedzieli, że to jest koniec, że nadchodzi koniec. I ja to czytam i sobie myślę, ja jestem leśnikiem z wykształcenia. Dla mnie to jasne. Nawet taki malutki pączuszek zobaczę. Ale teraz patrzę na te wszystkie rzeczy i sobie myślę, panie, to już nie pąki, to już całe listowie. Rozumiecie? My potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy zmiany naszego życia, abyśmy byli gotowi rozpoznać, kiedy będzie On. I abyśmy byli gotowi stanąć z odsłoniętym obliczem, w wyprostowanej postawie, jak fanatyk na dachu, wiedząc, że nadchodzi Pan. wiedząc, że nadchodzi ten, który jest. I wiesz, jak ja byłam w szkole biblijnej, to ja słyszałam historię, pamiętacie, tam się wtedy takie promy zatopiły. Kojarzycie te promy? Takie, to wtedy zginęło ponad 300 osób. Oni to bardzo mocno przeżywali. Po prostu drastyczne zdjęcia wtedy były. I tam była historia grupy ludzi ze szkoły biblijnej, którzy byli na tym statku, razem z takim stałym kaznodzieją, takim trochę, wiesz, z rzędą, takim, wiesz. I okazało się, że ci ludzie, którzy przeżyli, opowiadali, że tam była taka grupa młodych ludzi i stary kaznodzieja, który stawał na skrzynce, kiedy te statki się topiły, i krzyczał: słuchajcie, nawróćcie się, przybliżyło się Królestwo Boże, nawróćcie się, Jezus przyszedł, aby was zabrać, Jezus przyszedł, abyście mogli doznać zbawienia. Słuchajcie, ludzie uciekają, ratują się, facet stoi, a ci młodzi ludzie chodzili, ich tam było kilkanaście osób, i modlili się o to, żeby ludzie mogli przyjmować zbawienie. Wszyscy zginęli. Myślę, że w tym roku, znaczy myślę, że w tamtym roku, w tamtych latach, znaczy tego dnia, kilkanaście mokrych ludzi spotkało się z Jezusem. Ale oni umarli, kochani. My nie wiemy, co przychodzi. My nie wiemy, jak poprowadzi nas Pan. Jeśli myślimy, że Pan Bóg jest złotą rybką, i to miałam powiedzieć, tym miałam walnąć i dlatego chcę tym walnąć, który spełnia każde nasze marzenie, to jesteśmy w głębokim błędzie. Z niego żadna rybka. Ani złota, ani srebrna. To nie jest skrzynka życzeń do spełniania. Jest ci ciężko, to się obudź. Przestań szukać złotej rybki. Pamiętaj, że na świecie ucisk mieć będziesz, ale że on będzie z tobą. Że on będzie cię niósł, że cię nie porzuci, nie opuści. Że będzie twoją przednią i tylnią strażą, ale to nie znaczy, że nie będziesz przechodził przez ten ucisk. Nasze życie z Bogiem to nie jest ucieczka przed uciskiem. Nasze życie z Bogiem to jest ucieczka do Niego. Naprawdę, wiele razy przechodziłam ucisk i najbardziej wkurzające było to, że ja musiałam przez to przejść. I czasami miałam ochotę powiedzieć: dobrze, dobrze, wiem, że nie jestem sama. Dosłownie taką miałam emocję w sobie. Dobrze, dobrze, wiem, że nie jestem sama, Duchu Święty, ale jest mi ciężko. Wcale mi nie było lżej, dlatego że On był ze mną. Ale wiedziałam, że jest. Bo takie miałam emocje. Ale to nie zmienia faktu, że był ze mną. Że był ze mną, a ucisk był dalej. Okay? Czyli, żabciu, zanim zaczniesz rozpoznawać po pączkach, to daj się Bogu zmieniać. Daj się tacie zmieniać i uwierz, że On wie, jak najbardziej będziesz gotowy na ten ostateczny czas. Jak najbardziej będziesz gotowy na ten czas, kiedy On powie: to jest twój czas końca. To jest czas, w którym... I nie myśl sobie, wiesz, jak niektórzy myślą, jeszcze kilka dni, jeszcze mam czas. Bo nie wiesz, kiedy będziesz przez tatę wezwany. I widzisz, w końcu ostatnim punktem, który jest bardzo ważny dla zmian, dla nas, jest nasze powołanie, które wymaga, abyśmy się zmienili. W Malafiasza, w trzecim rozdziale, w drugim wersecie jest napisane: ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże, albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać ofiary Panu w sprawiedliwości. Widzisz, tata nas czyści, tata nas przemienia, tata nas czyści jak złoto, płucze nas jak złoto. Płucze nas i czyści nas w ogniu. Dlaczego? Dlatego, że wiele razy nie reagujemy na to, kiedy On do nas mówi słowem. Nie jesteśmy w stanie, bo tak bardzo sami siebie chronimy. Także nasze powołanie, jeżeli chcemy w Niego wejść i chcemy wejść w to, co Pan ma dla nas, ono wymaga oczyszczenia naszego życia, ono wymaga zmiany w naszym życiu. I Bóg, zmieniając nas, przygotowuje nas jako swoją oblubienicę. I my musimy wiedzieć, że ta zmiana może być różna, że ta zmiana może być wiele razy kryzysem w naszym życiu. Ja się zastanawiałam, jak to powiedzieć, i tak ładnie uznałam ten kryzys, tak ładnie ubrałam ten kryzys, ale widzicie, że ja tak cały czas oscyluję w kierunku tego kryzysu, tak mówiąc o zmianie. I słuchajcie, słowo kryzys w języku greckim to jest rozstrzygnięcie. Słowo kryzys w języku greckim to jest przełom, a także załamanie dotychczasowego status quo. Czyli coś do tej pory dobrze funkcjonowało, było tak, jak pasowało do siebie i w ogóle, a teraz to się załamało. I słuchajcie, co jest ciekawe, w hebrajskim kryzys to jest maszber i oznacza moment urodzenia, czyli ten moment, w którym dziecko wychodzi z łona matki na zewnątrz. Słuchajcie, my się tak cieszymy, ojejku, nareszcie się urodził, nareszcie wyszedł, a dla niego, kochani, to jest kryzys. To jest kryzys, bo wszystko było dobrze, mama była, wszystko było blisko, cały czas w objęciach, jedzonko było, nic nie trzeba było, samo wchodziło, samo wychodziło. Wiesz, a teraz nie dość, że wypadł, to jeszcze go w tyłek klasnęli. I każą mu się cieszyć. Słuchajcie, to jest kryzys. I wiesz, wiele razy dlatego dla nas różne takie sytuacje, które wyglądają jak kryzys, są zmianą, która jest do tego, żeby się narodzić do nowych rzeczy, do rzeczy, których naprawdę jesteśmy powołani, do których naprawdę jesteśmy przeznaczeni. Jeżeli my to rozumiemy, będziemy w stanie znieść tą odrobinę niedorzeczności, którą w naszym życiu doświadczamy, tak? I ja nie mówię o czymś takim, że jesteś ewidentnie zaatakowany przez diabła, że on cię chce zabić, a ty myślisz, to jest może Boży kryzys, muszę się z tym pogodzić. Ja myślę, że na tyle my już mamy w swoim życiu poznania Pana, że my będziemy wiedzieli wtedy, kiedy jesteśmy przez diabła zaatakowani. I my mu powiemy, gdzie jest jego miejsce, tak? My się sprzeciwimy z tego, skorzystamy z władzy i autorytetu wierzącego. Jak nie wiecie, co to jest, odsyłam do poprzednich kazań, bo było o tym mówione, tak? I powiemy mu nie. Tylko nagle się może okazać, że ten, z którym walczymy, to nie jest diabeł. Ja o takiej rzeczy mówię, że to nie on jest tym, który jest źródłem tego kryzysu, tylko że my przekroczyliśmy granice, że my weszliśmy w obszary, które nie są obszarami dla nas od Pana Boga i dlatego dzieją się te rzeczy, które się dzieją. I słuchajcie, kryzys to jest wojna. Kryzys to jest wojna. I słuchajcie, czy wy czujecie, że my jesteśmy na wojnie? Szczerze. Halo? Jesteście tu jeszcze ze mną, czy ja już tam sama i prowadzę elitarne nauczanie dla Radia Chrześcijani?
Spokojnie jak na wojnie.
Tak. Czy wy czujecie, że my jesteśmy na wojnie? Bo jak ja wracam z wakacji, tak, i przekraczam bramy tego miasta, to ja sobie myślę, Boże, jak tu czarno, jak tu siwo. Jejku, znowu będzie trzeba za wszystko się wziąć. Od razu się źle czuję, tu mnie boli, tam mnie boli. Ojejku, jak ja teraz to wszystko poukładam. Nie mam nerwicy. Ale zaczynam ją mieć! Kiedy wracam z urlopu. Wiecie, dla mnie, a jak po prostu wracam z zagranicy jeszcze, pamiętam, że jak wysiadłam z samolotu i po szkole biblijnej przyjechaliśmy do Polski, dla nas czekało dwóch naszych liderów, przyjechali po nas, ja na nich tak patrzę, co oni tacy szarzy. Jeden miał takie nazwisko, no ale mniejsza o to. Ale w każdym razie wszystko było takie szare, takie niekolorowe. Ja myślałam, co tu się dzieje? Czułam się, wiecie jak się czułam? Jak ktoś, jak macie te takie, pamiętacie, takie rosyjskie filmy, że ktoś, oglądaliście, tylko ja jestem w tym wieku, że oglądałam rosyjskie filmy, jak ktoś dostaje przepustkę i na tej przepustce jedzie do tego domu, wiecie, przez 4 dni całuje żonę, mamusię, i wraca na wojnę. Pamiętacie takie? No, to jak ja po prostu pamiętam takie doświadczenie po powrocie ze Stanów szczególnie, jak wracałam stamtąd, wiem. Jak wracałam ze Stanów i pamiętam, jak czułam się jak po przepustce, jak taki ruski żołnierz, ja mówię teraz pozytywnie, nie mam nic przeciwko Rosjanom, taki, wiesz, który walczył w tej wojnie, w tych swoich onucach, wiesz, po prostu taki... po prostu niedomyty, brudny, który pojechał na przepustkę, wiesz, zdążył ucałować tą mamę i wraca na front. Pamiętam, jak się w tych kościołach, którzy oni mieli, w tych miejscach, jak oni żyli, sobie pomyślałam, Panie Boże, czy ja bym mogła tutaj trochę dłużej pobyć? Tak na roczek. Ale wiedziałam, co by się stało. Nie miałabym ochoty wracać. Nie miałabym ochoty wracać. I wiecie, i to jest znowu normalne, że my nie mamy ochoty z tych naszych urlopów wracać, bo tutaj, gdzie jesteśmy, są znamiona kryzysu. Czyli znowu są jakieś pąki pokazujące, co naprawdę się dzieje. Jest ta rzeczywistość, która jest trudna. I znowu dlatego potrzebujemy zmiany, bo tylko zmiana przyniesie nam to, że będziemy w stanie stać z podniesionym czołem i przeciwstawić się temu, co przychodzi do nas, tak? I widzicie, czyli jest to stan przykry emocjonalnie, stan wewnętrznego napięcia, który wiąże się z dezintegracją, teraz tak mądrze mówię, z dezintegracją dotychczasowego życia chrześcijańskiego, albo życia rodzinnego, albo naszego życia w społeczności, w jakiej jesteśmy. Czyli on uderza w naszą osobistą wiarę, tak? Ale aby nastąpił rozwój, musi nastąpić zburzenie starych struktur. Prosta rzecz. Jeżeli dziecko ma rosnąć, musi wyjść z brzucha. Jeżeli dziecko ma się rozwijać, musi wyjść z brzucha, bo inaczej i ono zginie, i matka zginie. Zgadzacie się ze mną? Nie można przenosić ciąży, tak? Czyli taka dezintegracja, ona przejawia się naprawdę bardzo krytycznym nastawieniem do chrześcijan, do naszych rodzin, do naszych życiowych problemów. I rzeczy, które dotychczas były akceptowane, teraz działają na nas jak płachta na byka. Czasami zaczyna nas coś w kościele denerwować. Czasami zaczyna nas coś w rodzinie denerwować. Słuchajcie, całe lata to było. A teraz nagle... Co się stało? Pan Bóg nam pokazał grzech. Nie. Pan Bóg powiedział koniec twojego siedzenia w łonie. Wyłazisz. Wyłazisz. Rozumiecie? Ja wiem, że to horrorystycznie brzmi. Ale wiele razy jest tak, kiedy że my, oczekując zmiany, spodziewamy się, że ta zmiana będzie dobra. I wiesz, i oczywiście często tak jest, że rodzi się dziecko, tak, i wszyscy mówią, jak fajnie będzie nareszcie mam dzidziusia, wszystko. A później, wiesz, taka kobieta bez makijażu, zaspana, wiesz, siedzi na kiblu i mówi, weź go, proszę cię, bo ja nie zniosę tego. Dobrze, że dzisiaj nie ma monitora, znaczy się tego. Weź go, zniosę. Bo ja nie zniosę tego. Nie zniosę tego, jak on się będzie tak dar. Szczęśliwa mamusia. Co to jest, słuchajcie? To jest kryzys. To jest kryzys. To jest kryzys. Kryzys, który powoduje zmianę. I słuchajcie, kochani, tutaj taką rzeczą związaną, tutaj ten kryzys pomaga nam w tym momencie, daje nam możliwość do wyjścia z rozdwojenia w naszym życiu. Tak? Do takiego połączenia naszego życia, naszej służby i rodziny. Do połączenia pracy i relacji z Bogiem. My nagle okazujemy się, że po tym kryzysie my zaczynamy to łączyć, my zaczynamy w tym funkcjonować. Tego naszego światopoglądu na życie, takiego modyfikowania tego chrześcijaństwa, tak? Takiego zobaczenia, jak to naprawdę funkcjonuje. Ja pamiętam jeden człowiek, który był pastorem, który ciągle swoich ludzi gonił, wy musicie służyć. Wiesz, wszystko mu się tam pozmieniało, musiał pójść do pracy, tak? Wyjechał, wrócił i wiecie, co powiedział swoim ludziom? Ja was przepraszam. Ja teraz rozumiem, że to jest strasznie trudno łączyć, bo jak ja wyjechałem tam i musiałem pracować i zasuwać w tych Niemczech po 18 godzin, nie? To ja zrozumiałem, że to jest niezłym wyzwaniem, żeby dalej być chrześcijaninem. Ale zobaczcie, co on musiał zrobić. On musiał to poczuć tutaj. On musiał doświadczyć kryzysu, żeby zobaczyć, co to jest. Żeby zobaczyć, że tak się nie da. I wiele razy niektórzy ludzie muszą doświadczyć kryzysu, żeby pewne rzeczy zobaczyć. Ja wiem, że to nie jest łatwe. O, ja to dokładnie wiem. Ale czasami to jest jedyna droga, żebyśmy doświadczyli urodzenia i przemiany. Tak? I widzicie, i żebyśmy wyszli z tego rozdwojenia, tak jak mówię. I widzisz, Mateusza 12:25 jest napisane, Jezus wie, jakie myśli, Jezus znając ich myśli, rzekł do nich. Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócone nie ostoi się. Co Jezus powiedział do nas? Że my żyjąc w rozdwojeniu nie ostoimy się i dlatego dotyka nas zmianą która niejednokrotnie jest kryzysem, abyśmy więcej nie żyli w rozdwojeniu, tak? Abyśmy więcej nie żyli w ten sposób, że polegamy tylko na sobie. I w końcu zawraca nas do budowania tylko na nim, nie budowania naszego życia poza nim, tak? Czyli robienia rzeczy w jego sposób, w jego, już tutaj nie ma się co rozwodzić, robienia rzeczy w jego sposób, tak jak on to widzi i naprawdę takim zaufaniem jemu. I następną rzeczą, którą ta zmiana i kryzys czyni, ukazuje nam rzeczy mające prawdziwą dla nas wartość. Czy wiecie, że jak my jesteśmy tacy zafiksowani na jakichś rzeczach, na przykład na naszej religijności, to my czasami w ogóle nie widzimy, że my mamy potrzebę posiadania wspólnoty i bliskości, że my mamy potrzebę bezpieczeństwa, czyli posiadania pracy. Słuchajcie, kiedy my zaczynamy czuć, że my potrzebujemy pracy? Jak tą pracę stracimy, tak? Jak nie mamy z czego się utrzymywać i wtedy nagle się okazuje, że nie ma tej pracy i my jakie my jęki mamy. I co my przeżywamy, że my jesteśmy bez wartości, że Pan Bóg nas zaatakował, że diabeł nas zaatakował, że to chrześcijaństwo nie ma sensu. No te myśli, które wtedy przychodzą do naszej głowy, to po prostu strach się bać. Jak ja czasami rozmawiam z kimś, kto stracił pracę, to ja sobie myślę, Panie Boże, co tu się dzieje w tej głowie? Tam już wszystko jest podważone. A to tylko strata pracy przecież. Halo? Tylko strata pracy! Tylko? To pokazuje nam, że jakąś dużą wartością dla mnie była potrzeba bezpieczeństwa, stabilności. I ponieważ ją straciłem, tak, to ona wyszła na wierzch. I teraz to znaczy, że w tym kryzysie co? Ja mam teraz powiedzieć, a w nosie już więcej nie będę o to dbał, Pan będzie moją tylnią, przednią strażą, będę żył przez wiarę, będę robił to i tamto i On mi będzie błogosławił. Nie, ja muszę uznać to, że dla mnie ta potrzeba bezpieczeństwa jest ważna. Jeżeli tego nie uznam i nie wyniosę to w jakieś miejsce, to diabeł mnie znowu zaatakuje. I słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Bo chcę tu jeszcze dotknąć jednej rzeczy, jak pragnienia posiadania swojego domu lub mieszkania, tak? I jeszcze jednej, jak pragnienia posiadania rodziny, a więc pragnienia posiadania intymności. Słuchajcie, my nieraz słyszymy, służymy Panu Bogu, wiesz, jesteśmy tacy... Aleluja, za Tobą wszystko i w ogóle będę miał wielkie przebudzenie, dotknę całej młodzieży w tej Polsce, w ogóle będę naprawdę nosił wszystko i tak dalej, wiesz. I później nagle się okazuje, że bierzemy ślub. I już po 9 miesiącach rodzą nam się dzieci. Niezły kryzysik. I nagle się okazuje, że ta dziewczyna, która miała całą Polskę podbić, robić wielkie konferencje i cuda i znaki mieć, to największym cudem to jest to, że przyjdzie w niedzielę do kościoła. Rozumiesz? Albo to, że zrobi co innego. Co się stało, słuchajcie? Ona była zła, ona była cielesna. Nie. Okazało się, że ten kryzys, czyli wejście w małżeństwo, pokazało, że intymność jest dla niej jedną z ważniejszych rzeczy. Że posiadanie drugiej osoby bliskiej jest jedną z najważniejszych rzeczy dla niej. Słuchajcie, wiecie, ile osób się z tym zmaga, dziewczyn i chłopaków? Z tym, że służą Panu Bogu i im mówią, służ Panu Bogu, to nie będziesz myślał o tym, że potrzebujesz drugiej osoby. I on tak służy. Ale w pewnym momencie to wyłazi na wierzch. I on już nie chce służyć Panu Bogu, on już nie chce być w kościele. Bo Pan Bóg mu nie dał tej drugiej osoby. Czyli co? Rybka złota nie odpowiedziała. Rozumiesz? Ale jeżeli ja widzę, że to jest dla mnie ważna rzecz, posiadanie drugiej osoby, to ja potrafię powiedzieć, Panie Boże, to jest dla mnie ważna rzecz, nie wiem, dlaczego tego nie ma, ale w tej niedorzeczności i tak będę z Tobą. Widzicie, co ja robię? Ja ujawniam coś, co jest dla mnie ważne, tak? Bo Pan Bóg pokazał mi, że to jest dla mnie ważne. A nie po prostu ukrywam to i mówię, będę służyć Tobie, aleluja, i później przeżywam swoją samotność. Co to jest? Przeżywam kryzys i jestem rozwalony i mam dość swojego chrześcijaństwa. A co się dzieje? Pan Bóg ujawnia mi przez tą samotność prawdziwe potrzeby, które mam w sobie, które są do zaspokojenia, tak? Ale również, jeżeli jest ta potrzeba intymności, to ja rzucę wszystko. Wyjdę za człowieka niewierzącego, bo to jest tak naglące we mnie, tak? A wcześniej podważę swoje chrześcijaństwo, mój kościół i wszystko inne, bo tak bardzo będę chciał zniszczyć te wszystkie autorytety, żeby móc zrobić to, co jest dla mnie ważne. Wiesz co? Zrób to, co jest dla ciebie ważne. Olej autorytety. Bo będziesz wtedy bardziej w prawdzie niż w to, jak je zelżysz po to, żeby zrobić to, co masz zrobić. Nie? I takie rzeczy ujawniają się tylko i wyłącznie w kryzysie. Takie rzeczy, że my mamy żal do Pana Boga. Z jednej strony nie stoimy i nie walczymy, albo mówimy, Panie, ja już przecież chodzę na wszystkie nabożeństwa, modlę się codziennie, a tego męża nie ma i nie ma. A z drugiej strony, jak się mnie o to pytają, to mówię, nie, nie, nie. Ja się z tym pogodziłem. Jakoś nie widać, żebyś był z tym pogodzony. Nie jesteś, ale tylko kryzys ujawni prawdę o tobie. I słuchajcie, my potrzebujemy tych kryzysów, aby się okazało, co naprawdę jest w nas, tak? Okej, więc kryzys to jest burza, kryzys to jest miejsce, które... Kryzys to jest zmiana, to jest przełom, który pokazuje w naszym życiu, co naprawdę jest ważne, co naprawdę musi się stać w naszym życiu i co jest istotne dla naszego życia. Ale są jeszcze rzeczy, o których postaram się powiedzieć innym razem, które są ważne, żebyśmy w tym kryzysie, w tej trudnej sytuacji, w tym przełomie lub w tej zmianie wiedzieli, jak się zachować. Teraz tylko powiem jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy w kryzysie, my ciągle potrzebujemy szukać Boga, bo zderzamy się cały czas z negatywnymi myślami, z negatywnymi przemyśleniami, z negatywnymi rzeczami, które nas męczą i które mają nas w tym kryzysie ukierunkować w niewłaściwą stronę. Dlatego, że zawsze jest tak, że kryzys dokonuje bardzo wielkiego rozdziału w naszym życiu. Albo idziemy w kierunku Boga i się do Niego zbliżamy, albo idziemy w drugim kierunku. A bardzo często idziemy w innym kierunku i dopiero gdzieś po drodze z powrotem zawracamy do Boga. I to jest najczęstsze, co się dzieje z nami wtedy, kiedy przychodzi kryzys i kiedy przychodzi zmiana. Czyli jest takie obrażenie się na Pana Boga i później, jeżeli nasze serce było naprawdę wcześniej przy Nim, jest takie zawrócenie do Niego z powrotem. Tak? I słuchajcie, tym kończę. Następnym razem, jak będę mówiła, chcę powiedzieć o tym, jak my możemy przejść przez ten kryzys, cały czas fokusując się na Panu Bogu, patrząc się na Pana Boga, żebyśmy mogli zobaczyć dobre rzeczy. I pamiętajcie, że kiedy przychodzi zmiana, wołamy do Boga do zmiany, ona wygląda pięknie na początku, wiesz, a później wychodzimy za mąż, czy bierzemy drugą osobę, tak, i później nagle ktoś nam mówi, takiego sobie mnie wziąłeś, takiego mnie masz. Nie? To jest kryzys. To jest zetknięcie się, wejście w intymność z drugim człowiekiem jest jedną z większych kryzysów, które my przeżywamy. Wtedy się okazuje, na ile my jesteśmy gotowi na to, żeby być bardzo blisko z drugą osobą, żeby zetknąć się krew z krwią, ciało z ciałem, dusza z duszą, duch z duchem. Wtedy się okazuje, jak bardzo jesteśmy inni, jak bardzo potrzebujemy tutaj pomocy, żeby przejść przez ten kryzys. Ci, którzy przez niego nie przeszli i przegrali, rozumieją to bardzo mocno, tak? Jak bardzo my potrzebujemy tutaj takiego zrozumienia i bycia przed Panem, żeby wejść w intymność. Diabeł nienawidzi intymności. On nienawidzi relacji. On nienawidzi bliskości. On będzie niszczył wszystko poprzez kryzysy, abyśmy nie weszli w te miejsca. Ale Bóg uwielbia intymność. Bóg uwielbia relacje. I dlatego będzie używał tych kryzysów, które nawet przygotował zły, aby nas przyprowadzić do większej bliskości ze sobą nawzajem i z Nim. I tutaj zakończę. Okej, możecie powstać jeszcze na chwilę. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty nas prowadzisz. Ja dziękuję Tobie, że Ty pokazujesz nam to, co mamy dzisiaj usłyszeć, to, co mamy dzisiaj zobaczyć. Dziękuję Tobie, Panie, że my możemy żyć w takim miejscu poznawania Ciebie, a nie w takim miejscu zbudowania jednej właściwej doktryny. Ja Ci dziękuję Tobie, Panie, że my możemy żyć w naszych różnicach, na naszej drodze duchowej, na drodze duchowej każdego z nas. Dziękujemy Tobie, że Ty nas kochasz w tym wszystkich naszych poszukiwaniach, w tych wszystkich naszych kryzysach, w tych wszystkich naszych zmianach. I dziękujemy Tobie, że dajesz nam również zmiany, takie cudowne, takie zmiany, w których w jednej minucie przemieniamy się na Twój obraz. W jednej minucie jakaś rzecz zmienia się. I dziękujemy Tobie, że ich jest dużo. ale dziękujemy również, że możemy być w zmianach, które są procesami, które nie są łatwe, ale wydają Twój owoc. Panie, ja dziękuję Tobie, że w tym miejscu pokazujesz każdemu z nas miejsca kryzysu, w którym właśnie jest, który dotyczy rodziny, który dotyczy pracy, który dotyczy naszego życia. I dziękujemy Tobie, że Ty masz już teraz rozwiązanie dla tych miejsc, że już masz teraz rozwiązanie dla naszego życia, abyśmy naprawdę mogli pójść w Twoim kierunku, abyśmy naprawdę mogli być nasączeni Twoim życiem. Amen.
Amen.
Chcę Was tak pozostawić w takim miejscu. Ja uwielbiam się modlić o ludzi, uwielbiam prorokować, ale w tym miejscu, ponieważ temat jest taki trudny, chcę Was zostawić w takiej refleksji, w takim zawieszeniu, w takim, żeby to w Was popracowało, żeby Was to pomęczyło, żebyście mogli pozgłębiać to bardziej. I może to nie jest wygodne, ale chcę, żebyście spojrzeli na siebie nawzajem, na koniec, tak popatrzeli po sali i pomyśleli sobie tak, on może mieć jakiś kryzys. Ale tata jest w tym wszystkim. Tata go z tego wyprowadzi. Trudno jest tak popatrzeć na innych, co? I tak powiedzieć. Okay? Ale ten kryzys powoduje, że on się nie uśmiecha. Ten kryzys powoduje, że on wygląda tak, jak wygląda i zachowuje się tak, jak zachowuje. Ale ten kryzys powoduje, że można z nim po prostu być. Po prostu poklepać go po plecach, potrzymać za rękę, popatrzeć mu w oczy, po prostu spojrzeć na niego i powiedzieć, wiesz, jestem tu, jakby co to jestem. I naprawdę to są ważne rzeczy, żebyśmy rozumieli. To są rzeczy, które przybliżają bliskość. Okej, kochani, życzę Wam dobrej niedzieli.